Przystanek Kultura.
Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Tyle Henryk Sienkiewicz w Ogniem i Mieczem. Na szczęście rok 2014 przynajmniej w kulturze przebiegał nieco spokojniej. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a dzień dobry mówi Maciej Kucharski. Jeśli chodzi o kulturalne klęski, to niestety kilka przykładów jesteśmy w stanie znaleźć. A nadzwyczajne zdarzenia? Z tym było trochę trudniej, choć wszystkich zelektryzowało na pewno odwołanie spektaklu Golgota Piknik w Poznaniu, a także przyznanie Grammy płycie Night in Kalisja. W Kaliszu świętowano więc muzyczny sukces, w Poznaniu dyskutowano głównie o cenzurze w sztuce, w Gnieźnie widzowie powoli zaczęli przekonywać się do nowości w Teatrze Fredry, a w Pile kultura w końcu wyszła do ludzi. W dzisiejszym programie omówimy hity i kity mijającego roku. Naszymi gośćmi będą m.in. Anna Solak z Informatora Kulturalno-Sportowego X i krytyk architektury Jakub Głaz. A że koniec roku już w środę, karnawał natomiast coraz bliżej, to przy okazji potańczymy przy sylwestrowych hitach. Na początek Karel Gott.
Przystanek Kultura.
W najbliższy czwartek obudzimy się w nowym roku. Choć ta granica jest umowna, dotyczy bowiem czasu, to jednak wszelkie przełomy sprzyjają podsumowaniom. Jak rok 2014 wyglądał w wielkopolskiej kulturze? Na początek wypadł do Gniezna. Co szczególnie podobało się mieszkańcom tego miasta, a co wzbudziło kontrowersje? O tym Rafał Muniak.
W ciągu roku nie brakowało w Gnieźnie wystaw fotograficznych, malarstwa, rzeźby czy chociażby zabytkowych instrumentów. Były także duże wydarzenia plenerowe, jak choćby królewska koronacja przypominająca o królewskiej przeszłości Gniezna czy średniowiecznej jarmarki. Jednak miłośnicy filmów krótkometrażowych z pewnością usatysfakcjonowała tegoroczna Ofeliada, czyli festiwal o zasięgu ogólnopolskim z pokazami ponad 40 prac studentów łódzkiej filmówki i amatorów, mówi Piotr Wiśniewski.
Po raz pierwszy Ofeliada dołączyła do elitarnego klubu festiwali filmowych, które mają prawo przyznawać swoje własne nominacje do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego imienia Jana Machulskiego.
Jednak wielu ludzi kultury z Gniezna zwraca uwagę na to, co dzieje się w Gnieźnieńskim Teatrze. Po wielu latach bycia placówką proponującą szkolne lektury i baśnie, z dyrektor Joanną Nowak przyszły spektakle, które czasem szokują i obrażają, ale przyciągają nową widownię.
Te wszystkie rzeczy, które robiliśmy od stycznia tego roku, no były dla mnie niezmiernie ważne, bo wszystkie premiery, wszystkie wydarzenia okołopremierowe budowały ten nowy wizerunek Teatru Gnieźnieńskiego. Najważniejszą rzeczą jest, że budowały, wydaje mi się, z sukcesem, bo widzę, że zaczyna się o Teatrze Gnieźnieńskim mówić, zaczyna być zupełnie inaczej postrzegany, zaczyna być teatrem, którym chcą współpracować aktorzy, chcą współpracować reżyserzy z całej Polski. Ja niedawno byłam na premierze w Teatrze Powszechnym w Warszawie i spotkałam się z wieloma opiniami ludzi naprawdę znanych w środowisku, że co wy tam w tym Gnieźnie robicie, bo słyszałem, że jest bardzo dobrze, że jest fajnie, że jest coś ciekawego, że warto tam przyjechać. To była dla mnie naprawdę wielka nagroda, że ta praca, którą wykonujemy, naprawdę jest sensowna i że są efekty. Wiadomo, że zespołu teatru, marki teatru nie buduje się ani w jeden sezon, ani w dwa, ani nawet w trzy, ale po roku pracy już te efekty widać. A jeśli chodzi o samo Gniezno, no to dla mnie najważniejszą rzeczą była owacja na stojąco, bo niech nigdy w tym dniu słońce nie świeci i widownia gnieźnieńska śpiewająca razem z aktorami finałową piosenkę z refrenem Obudzone miasto, obudzeni ludzie. I to naprawdę to jest dla mnie wspaniałe podsumowanie tego roku, bo jeżeli chociaż trochę już zaczynamy budzić to miasto i ludzie wiedzą, że teatr jest takim miejscem, gdzie można przyjść, pokrzyczeć, pośpiewać i wyrazić samego siebie, to jest dla mnie największa nagroda. No myślę, że oby tak dalej.
A jeśli miarą sukcesu artystów jest pełna widownia, to dodajmy, że na spektakle przygotowywane w ramach rezydencji artystycznych było tak wielu chętnych, że trzeba było ich zapisywać na listy rezerwowe.
A najbliższe spektakle w ramach rezydencji artystycznych w Gnieźnieńskim Teatrze będzie można oglądać już w lutym. To był Rafał Muniak, dziękuję. Z Gniezna przenosimy się trochę bardziej na północ. W Pile mimo braku teatru, w sferze teatru właśnie dzieje się najwięcej. W mijającym roku oprócz sztandarowego festiwalu Teatr Pasja Rodzinna pojawiły się nowe przedsięwzięcia, a kultura, można powiedzieć, wyszła do ludzi. O czym zapewnia Marcin Maziarz.
Dla kultury w Pile nie był to może rok przełomowy, ale najważniejszą zachodzącą właśnie zmianę było widać już w 2013. Organizatorzy wydarzeń kulturalnych przestali zamykać się ze sztuką w swoich świątyniach. W końcu dostrzegli, że fajnie wyjść z kulturą do ludzi. Ludzie z kolei zagłosowali nogami. Plenerowy spektakl Przeklęci dzwonnicy francuskiej kompanii teatralnej Transexpress miał widownię, jakiej w Pile nie miał jeszcze chyba żaden teatr. Okej, może to nie sztuka wysoka, ale trudno oczekiwać jej od teatru de facto ulicznego, a i mam wrażenie, na placu Staszica znalazły się osoby, które do teatru raczej by nie poszły, również ze względów finansowych. Do ludzi wyszła też muzyka. Sierpniowy Masterclass i Music Festival to już nie zamknięte spotkanie młodych smyczkowców z całego świata i profesorów z Bartkiem Niziołem na czele. To także codzienne koncerty i tu dwie nowości wprowadzane od ubiegłego roku. Konwencja koncertów wyszła daleko poza muzykę klasyczną, w ubiegłym roku było tango, a w tym jazz i Mieczysław Fog. Nie trzeba było, a nawet nie wypadało zakładać krawata, bo w tym roku duża część festiwalowych wydarzeń miała miejsce w parku, a nawet w pubach. I to się bardzo spodobało. Sztuki nowoczesne także wyszły do ludzi. Już drugi rok z rzędu w Parku Miejskim odbyła się metafizyczna noc artystyczna. Można było przeżyć naprawdę bliskie spotkania z performance, wideoartem i instalacjami. I tu zaskoczyło mnie zainteresowanie sztukami, które przeciętnemu człowiekowi, przyznaję, że często także i mi, trudno zrozumieć. Oczywiście nie zabrakło teatru, jak mówi Staszek Dąbek z RCK, pudełkowego. W roku jubileuszu festiwalu Teatr Pasja Rodzinna na scenie królowały komedie. Pilanie jak zwykle pokazali, że są głodni teatru i ciągle jest sporo miejsca, by ten głód zaspokoić. Naprawdę fajne rzeczy działy się także poza Piłą. W czerwcu warto było wybrać się do Czarnkowa i w okolice na festiwal Piękny Śpiew w Starym Czarnkowie. To fantastyczne koncerty muzyki poważnej i klasycznej w kościołach w Czarnkowie, Trzciance, Lubaszu i Wieleniu. I tegoroczna nowość, koncert jazzowy pod hasłem Nóż w wodzie w Czarnkowskiej Marinie. A już dziś warto rezerwować czas na czerwiec, bo w czerwcu wielkie wydarzenie, jezioro w Lubaszu, pływająca scena i koncert Włodek Pawlik i Młodzi Przyjaciele. Tak, tak, Włodek Pawlik zagra w przyszłym roku w maleńkim Lubaszu.
Marcin Maziarz podsumował kulturalny rok w Pile. Dziękuję. Marcin wymienił gorące nazwisko Włodek Pawlik. Dzięki niemu o Kaliszu dowiedział się cały świat. Dlaczego? O tym Danuta Synkiewicz.
To był rok pod znakiem najważniejszej światowej nagrody dla płyty Night in Kalisja. Filharmonia Kaliska z Randy Breakerem i Włodkiem Pawlikiem otrzymała nagrodę Grammy. Wiele wydarzeń kulturalnych w mieście było związanych właśnie z tą nagrodą. Filharmonia Kaliska grała w Warszawie podczas rozdania Fryderyków. W sali kongresowej odbył się też koncert z głównymi bohaterami tego projektu.
Za chwilę przed Państwem artyści nagrodzeni w styczniu małym złotym gramofonem o wielkiej, nieopisanej, wręcz ogólnoświatowej wartości. Trio Wartek Trani, Włodek Pawlik, Cezary Konrad i Paweł Pańta z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcją Adama Klocka oraz wybitny amerykański trębacz Randy Brecker, który przyleciał do Europy specjalnie na ten występ.
To jest wielki zaszczyt, żeby się przy takim uczestniczyć w Warszawie na sali kongresowej z takimi wybitnymi muzykami.
To jest niezmiernie budujące dla nas, że taka nagroda trafiła w polskie ręce i że zrównaliśmy swoje szanse ze światem już w tej sytuacji, absolutnie.
Myślę, że nasza orkiestra jest na naprawdę dobrym poziomie. Zresztą tu zebraliśmy sporo pochlebnych recenzji od słuchaczy, no, którzy są jednak wyrobionymi odbiorcami muzyki. Co do brzmienia orkiestry, poziomu, intonacji, muzykalności. Także myślę, że byliśmy godną oprawą, tak mogę powiedzieć.
Ale rok 2014 przejdzie do historii jako rok setnej rocznicy zburzenia miasta Kalisz-Feniks i wielu związanych z tą rocznicą wydarzeń, mówi Iwona Cieślak, redaktor Kalisinowej.
Na pewno należy wymienić koncert, podczas którego wykonano specjalnie na tę okazję skomponowaną suitę Feniks, podczas którego na scenie mogliśmy wszyscy podziwiać Dawida Podsiadło, Monikę Bożym oraz wybitną poetkę Ewę Lipską, która recytowała specjalnie napisane dla naszego miasta wiersze. Zostały po tych wydarzeniach ślady i te niematerialne, które zostają w nas, ale także materialne, które weszły już w krajobraz naszego miasta. Myślę tutaj o sztuce ulicznej, o muralach, które zostały stworzone przez młodych artystów z Kalisza, ale także tych, którzy przybyli do nas z różnych krajów, z niemal całego świata.
Obok festiwali, które od lat odbywają się w Kaliszu, czyli Festiwalu Sztuki Aktorskiej czy Festiwalu Pianistów Jazzowych, pojawiły się nowe, śmiałe projekty. Wraz ze zmianą na stanowisku dyrektora galerii imienia Jana Tarasina pojawił się performance.
Mieliśmy okazję wejść w świat sztuki dotychczas niereprezentowanej w Kaliszu. Pojawiły się także projekty multimedialne realizowane w przestrzeni miasta i właśnie to ożywienie, to otwarcie się na nowe kierunki, na młodych twórców, na dziedziny, które do tej pory nie były szerszemu ogółowi mieszkańców dostępne, uważam za najbardziej znaczące wydarzenie tego roku.
Czyli jednym słowem, Kalisz stawia na młodość. Danuta Synkiewicz i jej goście podsumowali kulturalny rok w Kaliszu. A my już za chwilę wracamy do Poznania, gdzie w 2014 roku nie obeszło się bez kilku kulturalnych problemów.
Przystanek Kultura.
Last Year's Trouble. O zeszłorocznych problemach śpiewała Susan Vega. No właśnie, czy 2014 rok, który powoli przechodzi do historii, był dla poznańskiej kultury dobry, ciekawy, a może nijaki i nudny? W środę pożegnamy stary rok, przyszedł więc czas na podsumowania. Dołączyła do mnie Martyna Nicińska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co nas zachwyciło, a co zawiodło? O tym porozmawiamy wspólnie z naszym gościem, Anną Solak z poznańskiego informatora kulturalno-sportowego X. Jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Nowy prezydent Poznania, zacznijmy od Olimpu. Jacek Jaśkowiak zapowiedział, że bierze kulturę we własne ręce. To dokładnie tydzień temu powiedział u nas na antenie. To jest odejście od zasady mianowania wiceprezydenta do spraw kultury. Pewnie na razie trudno coś konkretnego powiedzieć na ten temat, bo jak wiadomo, poznacie ich po ich owocach, że zacytuję Biblię. Krótkie pytanie na początek. To dobry pomysł czy zły?
No właśnie, to jest bardzo trudne pytanie. No, wydaje mi się, że trudno ferować wyroki już na początku i tutaj naznaczać albo chwalić kogoś za samą decyzję. Ja jestem dobrej myśli, zwłaszcza, że w pierwszych wypowiedziach już po wyborach prezydent wypowiadał się bardzo przychylnie na temat tego, co się w kulturze poznańskiej dziać powinno. Tu mi się już podobała pierwsza taka deklaracja konkretna, czyli nie ogólnikowa, nie takie mydlenie oczu, ale powiedzenie konkretnie o tym, że byliśmy pośmiewiskiem w momencie, kiedy ważne wydarzenia kulturalne były odwoływane przez władzę. Oczywiście chodzi o Golgotę Piknik i koncert zespołu Behemoth. I tutaj właśnie nawiązanie do starego przyjaciela Jacka Kaczmarskiego, który też kiedyś był cenzurowany i to absolutnie nie jest dopuszczalne. Zapowiada się nieźle. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak to się dalej potoczy. Na razie mamy jeszcze nieobsadzony Wydział Kultury, który, nie ukrywajmy, tutaj ma chyba najwięcej do powiedzenia, przynajmniej do zrobienia.
Podczas tego wywiadu prezydent mówił też o festiwalach. I to jest taka zasadnicza sprawa, o której zawsze mówimy na podsumowanie roku. Czyli festiwalizacja życia. Pewnie pamiętacie, że jeden z numerów Czasu Kultury był poświęcony właśnie festiwalizacji. Prezydent Jaśkowiak powiedział o tym, że niekoniecznie musi być tak, że te wielkie festiwale będą dostawały wielką kasę. Być może będzie trzeba dla nich poszukać sponsorów. No jak jest z tą festiwalizacją? Czy to nam jednak pomaga, czy szkodzi?
No to jest właśnie temat rzeka tak naprawdę. Ja osobiście jestem zdania, że nie warto demonizować festiwalizacji. Znaczy, może festiwalizację, owszem, ale nie festiwale, ponieważ festiwale wnoszą jednak do życia miasta bardzo dużo.
A było ich dosyć sporo w minionym roku.
Dokładnie. No bo... Poznań akurat pod tym względem jest na bardzo wysokim poziomie i to jest właśnie coś, z czym jesteśmy kojarzeni na zewnątrz, co też jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że dla samych mieszkańców lepiej byłoby, gdyby tych wydarzeń kulturalnych, ogromnych, takich masowych było mniej, a więcej tych oddolnych. Też jest akurat w tym kierunku, uważam, bardzo fajna tendencja, takie pozytywistyczne działania coraz szerzej obserwowane w tej tkance miasta, ale mimo wszystko festiwale są dobrą wizytówką. Jeżeli tu się odbywa Malta czy Transatlantyk, a to są bardzo dobre, renomowane festiwale, no to moim zdaniem dla nas jest po prostu świetna reklama na zewnątrz.
Poza tym nie oszukujmy się, tych dużych festiwali mamy 2-3, to nie jest znowu aż taka ogromna liczba. I myślę, że one są potrzebne szczególnie po to, żeby wytrącać argument z ręki tym wszystkim maruderom, którzy mówią, że w Poznaniu nic się nie dzieje.
Właśnie.
Więc festiwale chociażby po to, żeby też pozbyć się tego kompleksu prowincjonalności. Wydaje mi się też, że nie ma co mówić o likwidacji tych festiwali, ale może pomyśleć nad ich formułą, szczególnie nad formułą Malty, która wydaje mi się, że staje się coraz bardziej elitarnym, wyszukanym, może trochę też przekombinowanym festiwalem. Mi trochę brakuje takiej rozszerzonej wersji bliskich nieznajomych, który organizuje Teatr Polski, który zaprasza tutaj do nas teatry z całej Polski po to, żeby zobaczyć, co się w kraju dzieje. Myślę, że że jest taki głód, żeby zobaczyć, co piszczy w teatrach poza Poznaniem i może by rozszerzyć formułę bliskich nieznajomych, trochę dla równowagi Malty, która staje się właśnie taka bardzo osobna, może trochę nawet wsobna.
A mnie brakuje trochę takich inicjatyw jednak długofalowych. Festiwale to dla mnie są jednak takie wydarzenia krótkotrwałe, wielkie boom, które się dzieje, natomiast takie wydarzenia długofalowe, które się rozwijają, które trwają przez wiele miesięcy, trzeba opracować odpowiedni program, które angażują różne siły lokalne, no tego mi brakuje, a boję się, jeśli chodzi o festiwalizację, że po prostu te festiwale wyciągają środki z takich właśnie drobniejszych inicjatyw, bo te drobniejsze inicjatywy nie mają po prostu szansy wobec tych wielkich machin festiwalowych.
Jeśli chodzi o pieniądze, to rzeczywiście tak chyba jest, ale na szczęście ja widzę też pewną zmianę w tym temacie. Urząd Miasta od tego roku wprowadza tak zwany regranting i to jest bardzo fajna idea, która polega na tym, że mniejsze jednostki kultury, w tym roku to będzie kolektyw 1A, to był kolektyw 1A, będą rozdysponowywały środki na działania właśnie takie oddolne. Niedawno zresztą zakończony festiwal takiego czytania, promocji czytelnictwa na Rynku Jeżyckim. To jest właśnie jeden z pierwszych projektów Miasto Czynnych, czyli właśnie tej jakby inicjatywy kolektywu, który został wsparty właśnie tymi pieniędzmi, czyli oczywiście to są mniejsze środki, bo skala jest mniejsza, ale widać, że coś tutaj już zaczyna się dziać, ktoś o tym pomyślał i to jest jakby dobry znak, taka myślę jaskółka. Jestem optymistką z natury, więc może tutaj za daleko już wybiegam w przyszłość, sądząc, że to się zmieni na lepsze, no ale jednak no, o czymś to świadczy. Mam nadzieję, że tutaj już jakaś zmiana zaszła.
No wiesz, możemy sobie życzyć na początku nowego roku.
Na początku nowego roku, dokładnie.
Wspomniałeś o tym, że liczy się w kulturze długofalowe planowanie, no to na pewno z czymś takim mamy do czynienia w przypadku instytucji kultury. Jak wam się podoba repertuar zamku w tym roku? Czy chodziliście na te wydarzenia, na bardzo interdyscyplinarne wydarzenia, moim zdaniem ciekawe, które sprowadzają do Poznania nie tylko artystów z Polski, ale też z zagranicy?
Nie ukrywajmy, to jest jedna z największych instytucji kultury w tym mieście. Bardzo mi się podobał tegoroczny festiwal Fabuły. Praktycznie na każdym spotkaniu się starałam pojawić. Oprócz niestety Andrzeja Stasiuka, to akurat nie przeboleję tej straty, ale myślę, że to się jeszcze powtórzy.
I trzeba powiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę, ponieważ tłumy, się pojawiały
dokładnie.
Na festiwalu Fabuły, ja nie mogłem uwierzyć, że tyle ludzi aż czyta
sala
książki,
wielka,
prawda?
Sala wielka okazała się za mała. Tak, dokładnie. Także no, widać, że coś, że coś tutaj działa. Myślę, że też wiele innych, no, teraz piękna wystawa przecież zdjęć Ernsta Stevnera w zamku.
To jest fenomenalna sprawa. Tak.
Dokładnie, ja się bardzo cieszę, że ona jest przedłużona, bo miała się zakończyć w połowie miesiąca, będzie trwała do końca grudnia.
Wydaje mi się właśnie, że Centrum Kultury Zamek jest bardzo niedoceniane. Wśród młodych ludzi panuje taka moda na wyjeżdżanie na weekendy do Wrocławia, do Krakowa, do Gdańska i oni uczestniczą w wydarzeniach, które tam są organizowane i w tym czasie wydaje mi się, że umyka im bardzo dużo z tego, co się dzieje w Poznaniu, chociażby w zamku. W zamku był organizowany cykl taki performatywny My Mieszkanie, moim zdaniem bardzo ciekawy, poszerzający horyzonty, na którym ku mojemu zdziwieniu nie było zbyt dużej frekwencji.
To jest bardzo autokrytyczny akurat projekt, dlatego być może tu leży pies pogrzebany, ale no tak czy siak, zamek zamkiem, mamy jeszcze mnóstwo innych instytucji do wyboru i to jest właśnie ta bolączka jakby Poznania, że w poszukiwaniu wrażeń wyjeżdżamy gdzieś poza rogatki miasta, a zupełnie niesłusznie.
Może to jest kwestia promocji, może akurat projekt My Mieszkanie nie był za dobrze rozreklamowany wśród poznaniaków.
Ale twierdzisz, że promocja w zamku szwankuje, że to by trzeba poprawić w tym najbliższym roku?
Chociażby w przypadku My Mieszkanie tak, ponieważ i Klucze do Wyobraźni, i Festiwal Fabuły to były wydarzenia świetnie oplakatowane w mieście. Ten festiwal był widoczny na billboardach. Może trzeba coś poprawić w przyszłym roku, ale jeżeli państwo ubolewają nad tym, że ich My Mieszkanie ominęli, no to podobno wiosną mają się pojawić na nowo te spektakle, jakaś wystawa i publikacja, więc wszystko jest do nadrobienia.
Poza tym zamek realizuje świetny projekt Rezydenci. Wydaje mi się, że to jest też przebój.
Tak, i to też jest może trochę za mało zauważone, może też za słabo rozreklamowane, ponieważ na ten program rezydencyjny przyjeżdżają artyści z Polski, którzy już zaczynają się liczyć, ale jeszcze może nie są bardzo znani. I może warto ich poznać jeszcze teraz, mieć okazję, żeby z nimi porozmawiać, zanim usłyszy o nich naprawdę cała Polska.
Ja chciałbym jeszcze o jednej rzeczy a propos zamku powiedzieć. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. Dla mnie jakby ta ekipa, która rządzi zamkiem, świetnie ogrywa historię tego miejsca, które oczywiście, ta historia jest bardzo trudna i tam się mnóstwo min i raw zdarza, natomiast właśnie te cykle wykładów, oprowadzania, jakby odbrązawiania trochę tej historii, też dwie świetne wystawy, pamiętam, że w zamku, no i wcześniej Oko Pamięci, to były takie wystawy, które jednak też zajmują się tym miejscem i próbują na nie rzucić inne światło. Wydaje mi się, że to też jest dosyć dobra droga.
A z zamku niedaleko do teatrów, Teatr Polski, Teatr Nowy, czy chodzicie, czy oglądacie, czy cieszycie się na premiery, które tam wchodzą na afisz?
przede wszystkim wielki sukces Teatru Nowego, jeśli chodzi o taki medialny sukces, czyli transmisja na żywo Dziadów Rychcika przez TVP Kultura.
Bo to jest faktycznie fenomen, to jest spektakl nagradzany, doceniany, podoba się bardzo recenzentom. Dzięki temu spektaklowi Teatr Nowy zaczął wyjeżdżać znowu na festiwale i przywozić stamtąd nagrody. Myślę, że to tyle, że trzeba im oddać, że ten spektakl odniósł sukces i mnie to bardzo ciekawi, że coś z Poznania tak bardzo podoba się krytykom, a tak nie bardzo mnie się podoba, ale to już zostawmy. Trzeba im oddać, że Dziady zrobiły furorę.
Przejdźmy do Masłowskiej, bo wydaje mi się, że Masłowska została trochę zrobiona właśnie na tej fali Dziadów, że trzeba było wejść z kolejnym sukcesem.
Nie, bo po drodze był jeszcze Elsynor, no wprawdzie też z rozmachem, ale też był Obwód Głowy, może bardziej kameralny spektakl.
Bardzo polecamy Obwód Głowy, świetnie zrobiony, reportażowy, ale naprawdę dobrze się to ogląda, mimo tego, że tematyka trochę jak z Zamkiem jest trudna.
Ale Masłowska musiała być taka, ponieważ świat w książce jest właśnie taki, w którym wszystkiego jest za dużo, który jest przegadany i przekombinowany. No nie mógł ten spektakl inaczej wyglądać, moim zdaniem.
Czyli Kochanie, zabiłam nasze koty. Zresztą z tego, co wiem, sama Masłowska pojawiła się na premierze i nie było chyba histerii. Raczej zadowolenie z efektu, jaki udało się osiągnąć.
Aczkolwiek wtedy tam panowało wrzenie wyborcze, bo to było tuż przed wyborami samorządowymi.
Inne myśli zaprzątały głowy poznaniaków.
No to przejdźmy do Teatru Polskiego jeszcze na chwilę, czyli jednostki miejskiej. Tam też dużo się działo. Jakie jest wasze zdanie o metaforach rzeczywistości? Bo wydaje mi się, że ten konkurs wszedł w jakieś takie utarte tory już i ciągle tam się takie sztuki reportażowe pojawiają bardzo. No ale może takie jest życie.
Nie wiem, czy reportażowe to jest zarzut, dlatego że no, Zwycięskie Oblężenie oczywiście, że ono czerpie z prawdziwych historii. Mnie się wydaje, że to bardzo dobrze, że sztuka nie jest odklejona jednak od naszego codziennego życia i że ciekawie jest się zmierzyć jeszcze z tą historią, która się dzieje tuż obok w takim innym wymiarze, trochę właśnie bardziej wyższym, metafizycznym, zobaczyć to z innej strony, spróbować pomyśleć o tym w inny sposób. Dla mnie to jest atut, nie wada.
Premiera Oblężenia była co dopiero, a dużo wcześniej mogliśmy zobaczyć operę Za trzy grosze, osadzoną w Niemczech po II wojnie światowej, jeśli dobrze pamiętam.
Dokładnie w Berlinie w 1945 roku, no i tutaj się zaczęła jakaś rafa jednak, bo mi się wydaje, że ten pomysł z przeniesieniem opery Za trzy grosze do tej rzeczywistości berlińskiej z 1945 roku niezbyt dobrze zagrał. Coś tam pękało w tym przedstawieniu. Myślę też, że sporym problemem było to, że z tego tekstu nie można niczego wyrzucić. Po prostu tam są tak ściśle określone prawa autorskie, że nie można zmienić słowa. I dla mnie jednak ta dychotomia, czyli ten Berlin 45 rok, a z drugiej strony historia, która dotyczy konkretnego czasu w Londynie, no była w pewnym sensie nie do zniesienia.
Nie można było nic zmienić, nawet właśnie słowa Londyn, ani nazwisk. Niestety nie wszyscy aktorzy podołali, jeśli chodzi o śpiew.
Ale drogie panie, może zejdźmy trochę z tych oficjalnych, samorządowych instytucji, no bo jednak, jak to pisał Milan Kundera, życie jest gdzie indziej, prawda? Więc życie też się toczy gdzieś tam w tych rozmaitych ofowych przestrzeniach. Jak to oceniacie?
Ale te ofowe przestrzenie właśnie udowadniają, że życie jest tu i teraz, w tej najbliższej okolicy. Może to nie są miejsca i nie organizują one wydarzeń, o których się dużo mówi. Tam nie są zwoływane konferencje prasowe, nie ma tam wysokiej frekwencji, ale myślę, że te miejsca są bardzo ważne, są bardzo miastotwórcze. One właśnie wypełniają te założenia nowego prezydenta o tym, żeby kultura jednoczyła mieszkańców, ponieważ wszystkie te ofowe miejsca, czy to Koks na Jeżycach, czy może Republika Tłusta Langusa dopiero się rozkręca, albo Cicha Kuna w Śródmieściu. To są takie miejsca, które jednoczą te lokalne społeczności, robią coś bardzo, bardzo blisko siebie i coś bardzo ważnego dla mieszkańców.
Ania, co ci zapadło w tych ofowych propozycjach?
No i tutaj mogę opowiadać chyba godzinami, bo to jest właśnie to, co ja najbardziej lubię, czyli takie szperanie, doszukiwanie się tego, co się dzieje w małych miejscach, może mniej znanych. Tłusta Langusta ostatnimi czasy zachwyciła mnie wystawą Macieja Krajewskiego. Nie wiem, czy wszyscy go kojarzą.
Tak, Łazęga Poznańska, oczywiście.
Dokładnie. I to jest wspaniała rzecz, bo z tego, co wiem, nawet Kraków nas wyprzedził i wystawę Macieja mogliśmy w Krakowie oglądać chyba tydzień czy dwa tygodnie wcześniej, zanim Tłusta Langusta pokazała jego fotografię. Z kolei Cicha Kuna, no absolutnie fenomenalna sprawa, absolutnie świetne miejsce. Teraz styczeń na przykład będzie obfitował też w wydarzenia, bo tam się pojawi tournée festiwalu Nowe Horyzonty, czyli ciekawe, niszowe filmy, które w bardzo niskich cenach będziemy mogli oglądać. To jest też jakieś takie miejsce, w którym się po prostu prostu jest miło spotkać. Czyli o to właśnie chodzi, żeby kultura nie była taka nadęta, nie trzeba było o niej myśleć jako o czymś elitarnym, wysokim, tylko po prostu przyjść, usiąść, posłuchać, zobaczyć, przemyśleć. Jeżeli chodzi o te dzielnice, o których ty, Martyna, wspomniałaś przed chwilą, to jest też coś fantastycznego, że nagle zaczęło się tam coś dziać, czy to Śródka, czy Jeżyce, Wilda, Stare Miasto. W styczniowym X-ie właśnie piszemy o tym, jak dzielnice aktywizują mieszkańców i tu będzie właśnie szereg projektów takich jak, nie wiem, Stare Miasto, czyli Gołębia Inspiruje, na Jeżycach kiosk na Wawrzyniaka Jackowskiego, gdzie po prostu no, na pierwszy rzut oka kompletna ruina. Jeżeli się zbierze kilku ludzi, którym po prostu chce się coś zrobić, to się okazuje, że można tam zrobić bardzo wiele, łącznie z wymianą książek i tego typu inicjatywami. I daje to nadzieję rzeczywiście, że poznaniacy nie są tacy ospali.
Ja jeszcze będę trochę oldschoolowy i powiem, muszę o tym powiedzieć, o ósemkach. Jednak ósemki obchodziły w tym roku 50-lecie. To jest na szczęście teatr niepokorny, który zawsze patrzy władzy na ręce, a czasami tę władzę po łapach bije. Działo się tam bardzo dużo i wbrew pozorom mówi się, że oni nie mają następców, że tam się nic nie dzieje, oni jednak otwierają ten teatr, tam się dużo inicjatyw różnych pojawia, są rozmaite odczyty, dyskusje. Czasami do ósemek warto zaglądać.
Dobrze, to teraz, żeby to jakoś podsumować, może krótko Hit Kit 2014 roku. Aniu.
Ojej, to trudny wybór. Hit, no, najświeższa sprawa, czyli wspomniana Masłowska, dla mnie absolutna rewelacja.
Też.
Tu się chyba zgadzamy. Jeśli chodzi o kit...
Ja czuję trochę niedosyt po Mediations Biennale i chyba wpadką, może nie do końca kitem, jest opera za 3 grosze w Teatrze Polskim.
Ja mam hitów trochę więcej. Dla mnie hit to przede wszystkim Ernst Stevner w zamku, ta wielka wystawa. Mediations Biennale, ale prezentacja sztuki z nurtu Berlin Heist. Tam mi się 2 rzeczy bardzo podobały. Cały czas Teatr Nowy i Mister Barańczak, chociaż to stara rzecz, ale dla mnie to hit. Polski Teatr Tańca, o którym nie powiedzieliśmy, i bardzo dobre przedstawienie Open Field, spektakl w choreografii Nadara Rosano z Izraela. No i też cały czas czekam na to, co się będzie działo w Gnieźnie, bo trzeba też o tym pamiętać, że tam się zmieniła dyrekcja, dużo rzeczy nowych się dzieje, więc zobaczymy, co przyniesie nowy rok.
To może zamiast kitu podam jeszcze jeden hit a propos Gniezna, projekt 5 Zmysłów, spektakl finałowy tego projektu właśnie w Gnieźnie w ramach rezydencji artystycznych, absolutnie fenomenalna rzecz.
Dzisiaj podsumowaliśmy rok i też oczekujemy na to, co będzie w nowym roku. Martyna Nicińska i Anna Solak z Poznańskiego Informatora Kulturalno-Sportowego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Był raz bal na 100 par, pan Wodzirej wprost szalał po sali, koszczyk raz, kółko dwa, hiszpański walczyk sam raz.
Przystanek Kultura.
Czas porzucić radosny nastrój i powrócić do rzeczywistości. W czasach Jerzego Połomskiego w architekturze raczej liczyła się ilość, a nie jakość. A jak było w mijającym roku? W studiu jest krytyk architektury Jakub Głaz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To nasze ostatnie spotkanie w tym roku. Na mrozie i chłodzie, w słońcu i upale omawiałeś dzielnie najnowsze realizacje. Część z tych inwestycji już ukończono, część dopiero rozpoczęto. Niektóre z nich oddane do użytku zostaną wkrótce. Dzisiaj w Przystanku Kultura podsumowujemy. Na początek więc ogólna refleksja, jaki to był rok w architekturze.
To nie był spektakularny rok, ale całkiem niezły dla Poznania z wielu względów. Nie mieliśmy na pewno realizacji tak bardzo znaczących jak Brama Poznania, IJHOT czy Biblioteka Raczyńskich, ale takie rzeczy zdarzają się w końcu wyjątkowo. Za to mieliśmy dużo realizacji mniejszego kalibru, które dość ciekawie na miasto oddziałują albo za chwilę oddziaływać będą.
W takim razie, jeżeli miałbyś wysnuć takie jedno hasło, pod którym ten 2014 rok w architekturze przebiegał, to jak ono by brzmiało?
Wypełnianie, tak na dobrą sprawę, pewnych znaczących luk w mieście, które straszyły od wielu dziesięcioleci, nawet od czasów wojny.
Konkretne przykłady?
Najlepsza realizacja, moim zdaniem, tego roku, czyli hotel Puro Poznańskiego Biura ASW. On ma swoje mankamenty.
No właśnie, bardzo dyskusyjny ten projekt.
Znaczy, nie wiem, na czym polegałaby dyskusja. Ja uważam, że on ma więcej o wiele plusów niż minusów. Minusów prawie nie dostrzegam, ponieważ on jest taką swego rodzaju mieszanką postmoderny, która jednak mimo wszystko jest o wiele wyższej klasy niż ta postmoderna z lat 90. Jest też wypadkową pewnych ustaleń konserwatorskich. To też szczyty trójkątne, które nawiązują do sąsiedniej zabudowy, ale przetworzonych bardzo umiejętnie. I to jest wszystko. Cała reszta wzięta jest z repertuaru form współczesnych.
Kolejne dobre wypełnienie?
Bardzo długo oczekiwane, i to zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, z końca lub początku, jak kto na to spojrzy. Ulica Półwiejska. Bardzo dobry budynek narożny na rogu Królowej Jadwigi Półwiejskiej. Autorstwa pracownik Istcom, panowie Sucharski i Sterzyński. Jest to dość silny akcent narożny, zmiany, przez to przewyższenie, które tam się pojawiło, a z drugiej strony inwestycja u nas w Jedę Ptak 2, czyli bardzo długo oczekiwane wypełnienie narożnika Placu Wiosny Ludów, szczęśliwie podwyższone o jedną kondygnację.
W strasznych bólach to się rodziło tam wszystko.
W wielkich bólach, ale ten projekt, który jest realizowany, z wykluczeniem jedynie tego zbytniego obniżenia elewacji od strony półwiejskiej, wymuszonego przez sąsiadów, jest chyba najlepszym z tych, które tam powstały i on bardzo umiejętnie kulturalnie tę przestrzeń pomiędzy dwoma dość wysokimi budynkami, będąc tej samej wysokości obiektem, wypełnia.
Bardzo spektakularna inwestycja, czyli w końcu ukończona Akademia Ekonomiczna przy ulicy Towarowej. Jak
tak.
Oceniasz ten projekt? To znaczy, też w pewnym sensie pewien rodzaj wypełnienia.
To teraz dokładnie widać po zdjęciu rusztowania. Bardzo dobrze wypełnia przestrzeń tego krańca parku przy Alejach Niepodległości.
Nawiązuje też do starego gmachu, prawda?
Nawiązuje do starego gmachu w trochę może zbyt parodystyczny sposób, ale przypominam, że jest to projekt sprzed lat 10, kiedy tego rodzaju rozwiązania bardziej były doceniane przez jury konkursowe. To się trochę zestarzało. Ta pourywana kolumnada dialogująca z tą taką zwykłą, tradycyjną kolumnadą budynku Starej Akademii Ekonomicznej. Być może to ten dialog jest taki trochę na siłę, ale dobrze tą przestrzeń domyka. Wreszcie widać, że ta przestrzeń, ta zieleń, która wypełnia tamtą okolicę, ma pewnego rodzaju ramy, które oczywiście później rozłażą się niestety bardzo przestrzennie na placu Mickiewicza, rozoranym tą trasą szybkiego ruchu prowadzącą na Kaponierę.
Mówimy o budynkach użyteczności publicznej, o biurowcach, o takich budynkach, które ja mam zawsze taką obawę, po godzinie 18 będą po prostu puste i ciemne. Czy w ścisłej tkance miasta, gdzieś w centrum, zaczyna się też budownictwo mieszkaniowe?
Zaczyna się i to w tym miejscu, w którym to zacząć się powinno. To jest ulica Szewska, róg Dominikańskiej. Być może nie najlepszy projekt, raczej taki, który powinien był być zrealizowany gdzieś dalej, no na Ramowicach, i tam rzeczywiście byłby obiektem dość dobrej klasy. Tu trochę się architekci nie postarali. Ta bryła wypełnia tą przestrzeń. Ulokowanie mieszkań w tym miejscu uważam za słuszne. Zresztą tam będą także biura, będzie funkcja mieszana, co jest bardzo akurat uważam dobrym pomysłem, ponieważ pewne lokale na mieszkania się nie nadają, a inne na biura, więc pomieszanie tego w ten sposób jest bardzo dobre. Po drugiej stronie ulicy Solnej mamy z kolei budynek, który nam zaczyna zamykać pierzeje tej masakrycznej ulicy Solnej, czy też Wolnicy. Jest to budynek mieszkalny przy ulicy Burzniczej, zaprojektowany przez Biuro Państwa Sipińskich. Niestety, no, jego forma nie zapowiada się na najlepszą, zresztą mieszkania w środku też pozostawiają wiele do życzenia, więc życzyłbym sobie, żeby te realizacje śródmiejskie były lepszej jakości i klasy. Tam jest także inny budynek, ukryty na ulicy Podgórze, tej, która odbija od ulicy Święty Wojciech.
Bardzo elegancka dzielnica nam się tam robi.
Tak, to jest bardzo elegancka i bardzo ciekawa dzielnica. Ten budynek, który tam powstał, no, nie jest może do końca szczęśliwy z tego względu, że konserwator zabytków poprzednia jeszcze bardzo mocno maczała w tym palu i zmieniała ten projekt, w związku z czym nie wyszedł on do końca taki, jak sobie architekci życzyli, ale jest ciekawą realizacją mieszkaniową we właściwym miejscu. Tam właśnie powinny być mieszkania.
A co w takim razie powiesz o tej dominującej bryle, która nam się pojawiła na ulicy Dąbrowskiego, tym wielkim białym wieżowcu? Wydaje mi się, że to jest taki zbyt silny stempel w tej właśnie przestrzeni.
To znaczy, ja cieszę się, że...
To jest taki trochę kosmiczny ten projekt.
A nie, on jest kosmiczny, ale on jest wyrazisty i on mówi, ja wyglądam tak, a nie inaczej. Co prawda, to co widzimy na zewnątrz, to jest tylko kostium i dekoracja tak naprawdę bardzo prostej bryły. W porównaniu z dwoma sąsiednimi biurowcami, a zwłaszcza z tym, który Ataner postawił w latach zerowych, nazwijmy to, wypada ono wiele lepiej. Pytanie, czy w ogóle to jest miejsce na takie wieżowce w tamtej okolicy, tylko że to jest pytanie akurat, na które trudno sobie odpowiedzieć w świetle prawa, które obowiązuje. Tam nie ma planu miejscowego, w związku z czym można budować zgodnie z tak zwaną zasadą dobrego sąsiedztwa, które wcale nie jest dobre, czyli jeżeli obok stoi wysoki budynek, to inwestor ma prawo ubiegać się o pozwolenie na budowę na budynek równie wysoki, co zresztą tam uczyniono.
Przenieśliśmy się do jednej ze starszych dzielnic Poznania, może zatrzymajmy się właśnie przy dzielnicach. Powiedz, jak w tym 2014 roku przebiegała owa słynna rewitalizacja. Czy nam się udało, czy nam się nie udało? Nie wiadomo, co tam się dzieje na Chwaliszewie, a może z Łazarzem jest nie za dobrze. Jak ty to oceniasz?
Znaczy, wszystko zależy od tego, co rozumiemy pod pojęciem rewitalizacja. Jeżeli powiemy o rewitalizacji, tak jak się ją powinno rozumieć, czyli o procesie, który polega na przekształceniu nie tylko zabudowy i odnowie tej zabudowy oraz małej architektury i tak dalej, ale także odnowie struktury społecznej, to w Poznaniu sukcesami się specjalnie pochwalić nie możemy, ale to tylko z tego względu, że no, takie mamy prawo i trochę trudno pewne rzeczy przeprowadzić modelowy sposób, modelowy mam na myśli niemiecki. Na Śródce mamy pewnego rodzaju boom inwestycyjny, związany jednak z tym, że wymiata się stamtąd starych mieszkańców, czyszcząc niejako kamienice, remontując lub przebudowując. Zobaczymy, jaka tam pojawi się struktura mieszkańców. Kto tam będzie mieszkał? Czy to będą tylko bogaci ludzie, czy tam będą mieszkania na wynajem? Skoczmy też na Chwaliszewo, bo na Chwaliszewie dzieje się coraz więcej. Poznaniacy już zobaczyli, że to jest ciekawa dzielnica, bo właściwie w samym centrum, a jednak cisza, spokój i tak dalej.
I woda blisko?
Woda blisko, być może tam warto jakoś przywrócimy miastu za jakieś 30, 50, 90 lat, bo na razie to bardzo wolno idzie.
No ale te właśnie domy już jednak tam ku tej rzece troszeczkę odwracają, prawda? No,
te domy odwracają, mamy nową Sienną, która się uzupełniła, mamy realizację inwestycji Wielkopolski od strony starego koryta Warty, może nie do końca dobrą, jeśli chodzi o estetykę. Dobrze, że te rzeczy się tam pojawiają. No i bardzo ważna rzecz, wreszcie rusza zagospodarowanie w katastrofalnym stanie znajdującego się fragmentu, czyli starego koryta Warty. Tam już są nowe alejki, są nowe nasadzenia, trwają prace, już widać mniej więcej, co się tam ciekawego przestrzennie wydarzy i to naprawdę będzie bardzo interesujące zielone zaplecze dla Starego Miasta z tej strony, prowadzące wreszcie nad rzekę, nad którą pojawiła się ta Wartostrada i to też jest ważna rzecz.
Ja mam wrażenie, że ten rok 2014 jest właśnie w kwestii małej architektury jednak rokiem straconym. Degrengolada Placu Wiosny Ludów. Tam po prostu dzieją się rzeczy straszne i coraz straszniejsze. Brak porządnych konsultacji, też awantura wokół Placu Asnyka. Też tam nie wiadomo, w którym kierunku to pójdzie. Ciągle straszą te opuszczone skwery po dawnych stacjach benzynowych na tyłach gmachu głównego PKP, no i przy 23 lutego. Gdzie jest w takim razie plastyk miejski?
To nie jest katastrofa tego roku. To jest katastrofa, która...
To jest długoletnia katastrofa.
Tak, długoletnia katastrofa. Przewlekła wręcz. To już nawet nie jest katastrofa, to już jest zapaść. Znaczy, jeśli chodzi o plastyka miejskiego, ja mu, mówiąc szczerze, nieco współczuję, ponieważ na jego głowie jest naprawdę bardzo wiele, a jest ciągle pojedynczym jakby osobnikiem w urzędzie, który tym się zajmuje i po rozmowie z nim widzę ogrom pracy, którą wykona i której jeszcze nie widać w przestrzeni miejskiej. Czyli na przykład grafitowy kolor barierek przy ulicy Strzeleckiej, ewentualnie grafitowy uspokojony kolor małej architektury na skwerach urządzonych w tym roku na ulicy Głogowskiej, co uważam za bardzo ciekawą rzecz. Wielu rzeczy nie udało się jeszcze zrealizować i Piotr Libicki mówi zupełnie wprost, że na razie nawet nie zajmował się zmianami na terenach i gruntach prywatnych, czy też posesjach prywatnych, bo zwyczajnie nie miał na to czasu, to raz, a dwa, że gdyby się tym zajął, to efekt, zważywszy takie, a nie inne regulacje prawne, byłby bardzo słaby. Zajął się tym wszystkim, czym może się obecnie zająć, czyli na przykład zdejmowaniem reklam z pasów drogowych. Udało mu się doprowadzić do usunięcia wielkich szmat reklamowych na stadionie miejskim, także na Arsenale już nie ma tej autoreklamy, która tam się ciągle pojawiała. To jest oczywiście niewiele, ale tak jak powiedziałem, to jest tylko jeden człowiek, który ma naprawdę bardzo dużo na głowie, bo on pewnego rodzaju pionierskie ruchy wykonuje. Myślę, że kolejny rok będzie nam w stanie pokazać o wiele więcej już w tej przestrzeni miejskiej jego dokonań.
To w takim razie, jaki będzie przyszły rok?
Ja liczę na to, że w związku ze zmianą na stanowisku prezydenta pewnego rodzaju drobne zmiany, ale bardzo ważne w przestrzeni miejskiej zajdą. Chociażby to słynne przejście dla pieszych. Ja wiem, że to jest mała, spektakularna rzecz, nie architektoniczna do końca, ale przejścia dla pieszych z przystanku na tak zwany Nowy Dworzec, czy też przejść dla pieszych w innych miejscach, w których one są ważne. Kwestie małej architektury. Liczę na to, że Piotr Libicki otrzyma wsparcie w postaci jednego lub kilku pracowników, z którymi będzie mógł te zmiany w Poznaniu przeprowadzać szybciej. Czyli przede wszystkim mała architektura, zieleń, to wszystko, co stanowi jakby o esencji miasta pomiędzy budynkami, bo te budynki, które powstaną w przyszłym roku, mniej więcej wiemy, jakie będą, tak więc tutaj wielkich niespodzianek nie będzie.
A jak będzie w rzeczywistości, tego dowiemy się równo za rok. A dzisiaj rok 2014 w architekturze podsumowywaliśmy z Jakubem Głazem, krytykiem architektury. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przystanek Kultura.
Program realizował Krzysztof Jankowski, a do jutra żegna się Maciej Kucharski. To było ostatnie wydanie Przystanku Kultura w tym roku. Wszystkim naszym wiernym słuchaczom życzymy więc razem z Abbą szczęścia.
No más champagne, la bengala se apagó, solo...